każdy niedzielny poranek. Magazyn wiejski.
Pojawił się promień nadziei, zmieni się kolejność. Nikt nie będzie się bać, barwy przesiąkną nową głębią. Wyjdziemy z mroku, tyle jest czasu. Najpiękniej kochać tak od razu i każdy dzień budować od nowa, nie zatrzymując się.
Nie mów, że nie zaufasz, nie. Przecież tyle jest do wykonania zadań. Naucz się stawiać czoła znów. Gdy zostaniesz sam, możesz najwyżej latać. Nie mów, że nie zaufasz, nie. Przecież tyle jest do wykonania zadań. Naucz się stawiać czoła znów. Gdy zostaniesz sam, możesz najwyżej latać.
Spełniły się wszystkie życzenia, dawne obietnice. Suszyły się łzy, spory umilkły, znikły tajemnice. Wyjdziemy z mroku, tyle jest czasu. Najpiękniej kochać tak od razu i każdy dzień budować od nowa, nie zatrzymując się. Nie mów, że nie zaufasz, nie. Przecież tyle jest do wykonania zadań. Naucz się stawiać czoła złu. Gdy zostaniesz sam, możesz najwyżej latać.
Możesz najwyżej latać. Możesz najwyżej latać. Możesz najwyżej latać. Nie mów, że nie zaufasz, nie. Przecież tyle jest do wykonania zadań. Naucz się stawiać czoła złu. Gdy zostaniesz sam, możesz najwyżej latać. Nie mów, że nie zaufasz, nie. Przecież tyle jest do wykonania zadań. Naucz się stawiać czoła złu. Gdy zostaniesz sam, możesz najwyżej latać. Nie mów, że nie zaufasz, nie. Przecież tyle jest do wykonania zadań. Naucz się stawiać czoła złu. Gdy zostaniesz sam, możesz najwyżej latać.
Dzień dobry, w magazynie wiejskim witam słuchaczy Andrzej Chrystek, a dziś w magazynie mówić będziemy o wielu sprawach. Najpierw wrócimy do niedawnego protestu sadowników w Warszawie i sytuacji na rynku owoców miękkich. Następnie posłuchamy, o czym w środę w Głogowie koło Torunia mówili premier i minister rolnictwa. Dowiemy się też, jak wczoraj w sobotę świętowano w Mochlu. No i odwiedzimy Ciechocinek, gdzie wczoraj i dziś trwa festiwal folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, ale zajrzymy tam jakby od kuchni też tej tradycyjnej. Będzie i agroserwis. Pan Waldemar Klemiński jest producentem owoców, zwłaszcza porzeczek.
Spółka jest właścicielem, a właścicielami spółki są moi synowie. Ja pomagam w prowadzeniu tego całego gospodarstwa.
A zatem ma pan znakomity przegląd sytuacji, zarówno na plantacjach, jak i na rynku, a także i tego, co się dzieje wśród plantatorów. A wiadomo, że dzieje się sporo, bo w piątek protestowali w Warszawie przeciwko złej sytuacji na rynku, w obrocie owocami, niskim cenom i tak dalej, żądając od rządu jakiejś interwencji. Pan Waldemar Klemiński działa w Miastowicach, gmina Kcynia.
No, uważam, że jest w tym roku bardzo źle, jeżeli chodzi o kwestie ceny, ale wydaje mi się, że jest to związane z napływem owoców spoza Unii i jest to w ogóle nieregulowane przez nasze władze, gdzie każde państwo wewnątrz Unii również dba o swoich producentów, a dochodzą mnie takie, nie wiem, czy niepotwierdzone na razie informacje, że w Belgii czy w Holandii producenci malin dostali jakiś ekwiwalent ze strony państwa na utylizację malin.
Czyli nadprodukcji jakby.
Nadprodukcję, a zutylizowali to w Polsce. Dotarło to i nasi konsumenci zutylizowali tą produkcję, nadprodukcję w
Unii. I to się odbiło na naszych cenach?
No, między innymi na naszych cenach, na deserze, na niskiej cenie przemysłu, gdzie zakłady produkcyjne kupiły czy dostały nawet towar, który jest zdecydowanie tańszy. A my, jako producenci, nie jesteśmy w stanie zebrać za tak niskie ceny swojego produktu.
A głównie jakich owoców? Bo mam za sobą nieudany sezon truskawkowy, czereśniowy.
Dotyczy to przede wszystkim na razie owoców miękkich, gdyż cena maliny przemysłowej jest poniżej kosztów produkcji, czyli poniżej 2 zł za kilogram. Czarna porzeczka, dzisiaj zaprzestałem zbioru porzeczki w cenie 25 groszy za kilogram. Nie ma odbiorców, nie ma chętnych. No za 25 groszy może by i byli, ale no to wtedy bym dokładał ewidentnie do całego biznesu. Nawet do kosztów zbioru, więc nie będę zbierał, jeżeli no będę ponosił dodatkowe koszty, dodatkową stratę. Borówka amerykańska to jeszcze jako tako powiedzmy ma cenę relatywnie zyskowną, ale to podejrzewam jest ostatni rok, może dwa. I też będzie problem, gdyż koszty zbioru są bardzo wysokie.
Jak długo już ta sytuacja jest w produkcji właśnie owoców miękkich? Od lat, czy to tak w tym roku szczególny kryzys?
Ten rok jest kulminacją, gdyż ta sytuacja trwa na przykład w porzeczce od 2011 roku, gdzie cena wtedy osiągnęła 5 zł. I nastąpiły, nie wiem, czy nowe nasadzenia, czy nie, ale od tego roku zaczął się kryzys w porzeczce. Podobna sytuacja się dzieje z rabarbarem. 2 lata temu cena rabarbaru była 2,50. Plantatorzy zaczęli nasadzenia. Dzisiaj cena rabarbaru jest już poniżej złotówki i będzie spadała prawdopodobnie z racji być może nadprodukcji, chociaż wykorzystują to koncerny. Gdyż przemysł przetwórczy, który zagospodarowuje produkcję, jest nie tylko w Polsce, ale również wywozimy to do przetwórni w Unii Europejskiej. Wiedzą oni, jaka jest sytuacja w produkcji i również tam jest dołowanie cen.
Tu stwarzamy konkurencję krajom unijnym w takim razie, wywożąc nasze tańsze surowce.
Tak, ale korzystają na tym pośrednicy, nie producent, bo wywożą pośrednicy, nie producenci.
Czy można mówić zatem o nadprodukcji generalnie?
Nie wykluczam, że to jest kwestia nadprodukcji.
A może złego zorganizowania się producentów?
Być może. Jest to też taka sytuacja, ale odnoszę wrażenie, że nasze państwo nie do końca egzekwuje swoje prawo, które stworzyło, gdyż ustawy o kontraktacji nie są wprowadzone w życie. Żadna przetwórnia nie podpisuje umów zgodnie z terminami ustawowymi. Podpisują umowy kontraktacyjne po dostawie. Wpisują ceny już po dostawie.
Ale czy kontraktacja w ogóle była praktykowana na taką szerszą skalę kiedykolwiek?
W ogóle przetwórcy nie są zainteresowani umowami kontraktacyjnymi. Wtedy dyktują warunki. Tak jest. Czyli martwy przepis.
No ale rząd obiecuje w wyniku protestów rolników, sadowników, plantatorów, właśnie unormowanie tych spraw związanych z kontraktacją.
Uważam, że każdy rząd obiecywał, kiedykolwiek już tych protestów naszych było w każdej sytuacji kryzysowej, gdzie te ceny spadały. Wspominam cenę porzeczki czarnej z 2011, gdzie cena była przegięciem. Oczywiście 5 zł to nie jest normalna cena. Wystarczyłaby cena 2 zł, 2,50. W tych cenach byśmy się poruszali. Każdy byłby zadowolony. Każdy rząd obiecywał regulację ustawową w kwestii umów kontraktacyjnych i do dzisiejszego dnia jest to martwy przepis.
Ale czy można z kolei tak ingerować właśnie kontraktacjami w wolny rynek? Z kolei zarzuty zaczną padać, że za bardzo rząd, władza ingeruje w to.
W innych krajach Unii to funkcjonuje bardzo dobrze. tylko u nas nie ma przepisów. Wchodzą obce towary, na przykład tak zwana polska truskawka z Hiszpanii. Państwo ma możliwość karania 500 zł. Gdybym był importerem, to za każdego tira byłbym w stanie zapłacić te 500 zł grzywny i swój biznes nadal prowadzić. Dopóki nie będzie egzekwowania, przeciwdziałaniu takiego typu praktykom, to tak to będzie trwało dalej, gdzie my później będziemy oszukiwani i nie będziemy mieli ceny na swoje produkty.
Oczywiście obserwował pan ten kilkugodzinny protest w Warszawie na ulicach. Czego zatem mogą się po tych protestach spodziewać rolnicy, producenci owoców?
Jest to dopiero początek protestów, gdyż uważam, że w tym momencie zaczęli protestować w większości producenci owoców miękkich. Jeżeli słyszę, że dzisiaj cena na jabłko przemysłowe zbliża się do ceny poniżej 10 groszy za kilogram, to obudzą się pozostali sadownicy. I wtedy protesty mogą przybrać niekontrolowane skutki.
A w produkcji jabłek jesteśmy potęgą.
Niestety.
I także nadprodukcji.
Oczywiście.
Ale czy rząd może coś zrobić w tej sytuacji? Zwłaszcza odpowiedź na żądania protestujących.
Nasz rząd zgubił najbardziej chłonny rynek na świecie. Jeżeli ten rynek byłby nadal, nie byłoby tych problemów.
Chodzi o rosyjski?
Oczywiście. Każda ilość wyprodukowanych jabłek, nie tylko jabłek, każda ilość wyprodukowanych owoców była tam sprzedawana. Ceny były cały czas. Być może, że to spowodowało również i ceny, które w tym czasie funkcjonowały i pewność stałego zbytu było przyczynkiem do nowych nasadzeń, gdyż nawet na dzień dzisiejszy jeszcze są nowe nasadzenia, nie tylko wymiana, ale i nowe nasadzenia owoców czy roślin owoconośnych.
No ale potem mieliśmy z kolei nadzieję w Chinach.
Nie łudźmy się tego typu rzeczami, gdyż transport powoduje tak olbrzymie straty w jakości produktów, że nie mamy szans, żeby tam zaistnieć na tamtym rynku.
Czyli musimy się w Europie zmieścić z tym.
Raczej powinniśmy. Jeżeli nie zainterweniuje nasz rząd w relacje ze wschodnim sąsiadem, polityka polityką, ale to właśnie to jest główny problem. Jeżeli tam nie będziemy mieli możliwości sprzedaży, to tak długo będziemy mieli problem w naszym kraju z produkcją owoców.
Senator PiS, pan Józef Łyczak, zna problemy rolników, a zwłaszcza z rejonu Włocławka, bo sam rolę uprawia, prowadzi gospodarstwo. Zatem zna pan również i problemy producentów tak zwanych owoców miękkich, którzy w piątek protestowali w Warszawie, domagając się pomocy rządu.
Oczywiście te problemy nie są mi obce, nie od dziś, bo o tym w senackich komisjach rolnictwa rozmawiamy przynajmniej od 2-3 miesięcy. Przedtem był problem z maliną, z truskawką, teraz mamy problem z wiśnią. To doprowadziło do tego, że mamy aktywne czy czynne protesty, że tak powiem, producentów. Mnie bardzo niepokoi, że na czele tych protestów szli znani działacze, posłowie również z PSL-u. Ci, którzy mieli szansę w poprzednim okresie tą sytuację jak gdyby uzdrowić, tego nie zrobiono. Teraz idą i organizują te strajki, że tak powiem. Natomiast problem jest głębszy. Problem polega na tym, że tak jak powiedziałem, w poprzednim okresie nic nie zrobiono, a wręcz pogorszono sytuację. Mam tu na myśli sprzedaż czy tak zwaną prywatyzację zakładów przetwórczych, których współwłaścicielami powinni być producenci, prawda? Tak niestety
tak jak
nie jest.
W krajach zachodnich.
Tak, oczywiście. Tak jest. Tak. I stąd w tej chwili, mimo że wprowadziliśmy ustawę, która miała poprawić jak gdyby opłacalność, poprawić sytuację cenową producentów, czyli mam na myśli ustawę o zawieraniu tych umów.
O przeciwdziałaniu przewagi kontraktowej, to tak się nazywa i dokładnie tak, jeszcze dokładnie, bydgoska tak. Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako jedyna w kraju tym się zajmuje.
Tak, właśnie. Ale
skargami.
Wiem, ale tutaj niestety brak jedności, przede wszystkim silnej jedności wśród producentów sprawia, że są stawiani pod ścianą przez podmioty skupujące i stąd dziś mamy tą żenującą cenę wiśni, nie wiem, na poziomie 90 groszy złotówki, czyli to jest daleko, daleko poniżej kosztów, to ręce opadają. Nowy minister dwoi się, troi, rozmawia ze wszystkimi.
No obiecuje ingerencję.
To oczywiście. Jakie będą efekty? Poczekamy za chwilę. Myślę, że przynajmniej intencje są, dopiero jest od niedawna. Życzę powodzenia, no bo rzecz w tym, żeby ta sytuacja no, uległa poprawie, prawda? Wszystkim nam na tym zależy.
Chociaż z drugiej strony, no też i plantatorzy narzekają, iż w krajach zachodnich, na przykład w Belgii, w Holandii, to rządy wypłaciły rekompensaty z powodu strat producentom właśnie tych owoców, które z kolei podobno zostały przywiezione do Polski i tutaj sprzedane w zakładach przetwórczych.
To było bardzo nieuczciwe, były przepakowywane. Znamy tę sprawę, jeszcze poprzedni minister wszczął postępowanie, uruchomił specjalne służby. Jaki efekt będzie tego, nie wiemy, czy winni poniosą kary, prawda, bo do tego to wszystko zmierza. Jeżeli chodzi o rekompensaty, myślę, ja mam taką nadzieję, pierwsze, trzymam premiera, naszego premiera za słowo, że otacza priorytetem rolnictwo, również i owoce miękkie, te producentów owoców miękkich, tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. I myślę, że nowy minister Ardanowski na pewno na ten temat rozmawia i z premierem i tak jak obiecał, wystąpi również o pomoc nie tylko w sprawie klęski suszowej, ale również dołączy teraz prośbę o pomoc finansową dla producentów owoców miękkich, bo jeżeli nie pomożemy, to za chwilę oni zbankrutują, przestaną produkować i będziemy zdani na import, wtedy zupełnie po innych cenach, że tak powiem.
No
prawda?
Jest pytanie i o rekompensaty, o pomoc finansową, ale także i jak głęboko rząd może wchodzić w te tryby kontraktacji, jak może głęboko ingerować w ceny rynkowe.
Sytuacja jest tutaj bardzo trudna, no bo żyjemy w gospodarce rynkowej, prawda? I tutaj ingerencja rządu, no myślę, że rozpocznie się od mediacji, w której bardzo czynnie już się zapowiadał minister rolnictwa. Chce rozmawiać ze wszystkimi i z producentami, i ze związkami, i z izbami. I myślę, że z tych spotkań no wyniknie coś dobrego, bo rząd bezpośrednio, cóż może, no nic nie może, taka jest prawda, nie może nakazać. Może ewentualnie znaleźć jakieś środki, ale na to również zaraz zostanie nałożony parol unijny, że taka pomoc jest niedopuszczalna, prawda? Tak może być również.
Czy na przykład rząd może też limitować obszary produkcji, wielkości produkcji owoców miękkich, tak głęboko wchodzić na pola, że tak powiem?
To o czym pan mówi, to absolutnie, to nierealne i myślę, że nikt rządzących w tym kierunku nie pójdzie. Dramat polega tylko na tym, w mentalności producentów, że tak powiem, że jeżeli dziś...
Coś się opłaca.
Tak, jeżeli dwa lata temu za wiśnie można było otrzymać 2-3 złote, no to potem na drugi rok jest tego dwa razy. Czy zresztą klasycznym przykładem zawsze była cebula, prawda, którą jeżeli się sprzedawało po złotówce, to na drugi rok było po 20 groszy albo po 10 groszy, bo 2-3-krotnie większe były obszary zasiewu.
Czyli nadprodukcja wywołana opłacalnością wcześniejszą.
Tak, chwilową. I to pogłębia jeszcze. Dlatego uważam, że niezbędne jest w tej sytuacji zainteresowanie przynajmniej rządzących, i to ma miejsce, rozmowy, a po drugiej stronie barykady jak gdyby silne związki chłopskie, producenckie, które nazywamy grupami, czyli obojętnie spółdzielniami, czy grupami spółdzielnie, to tak źle się nam kojarzą i dlatego bardzo trudno to się przełyka.
Ale generalnie rolnicy polscy nie są tak zorganizowani jak zachodnioeuropejscy.
Absolutnie, pokutuje mi się wydaje ten okres dawny. Z reguły
nigdy zresztą chyba w Polsce nie było takiej tendencji do łączenia się w jakieś silne związki, grupy.
Tak, a jak już nastąpiły połączenia w te grupy, to z reguły po drugim czy trzecim rozliczeniu część odchodziła i grupa się rozpadała. Bardzo mało jest takich grup, które rzeczywiście dobrze funkcjonują.
Tutaj i które mogą być partnerem dla kontrahentów,
przede wszystkim
czyli przemysłu.
Tą przeciwwagą, oczywiście tą przeciwwagą, skuteczną przeciwwagą. I jeżeli to nie nastąpi, to naprawdę będzie bardzo trudno. Ja wierzę w to, że to nastąpi, przynajmniej to przełamanie nastąpi w młodych głowach, młodych polskich producentach, którzy są świetli, wykształceni i mi się wydaje, że widzą i rozumieją sytuację, jaką mamy i muszą znaleźć tą drogę skuteczną do polepszenia rentowności i opłacalności, bo jeżeli tego nie będzie, przy braku siły w tej chwili roboczej, no to owoce miękkie, przed nimi będzie bardzo zła przyszłość.
A czy dyskutuje się o tym, rozmawia właśnie w parlamencie generalnie, szeroko pojętym?
Akurat była dyskusja, tylko ja byłem za granicą teraz, bo miałem wyjazd służbowy. Były rozmowy, no ale no minister zapowiedział to, co w tej chwili robi i jest do dyspozycji. Zresztą wczoraj również i poprzez media i w internecie była pełna informacja o tym, że jest otwarty na wszelkiego rodzaju współpracę, która oczywiście wpłynie na poprawę tego stanu rzeczy, bardzo trudnego. Nie?
Bo to będzie problem ingerencji administracyjnej, czego nie lubimy specjalnie.
No wiem, ale mi się wydaje, to jest konieczne. Ja na pewno będę o to zabiegał. Od poniedziałku jestem w Warszawie, cały tydzień mamy ostatni senat przed tak zwanymi wakacjami, bo tych wakacji praktycznie nie ma, ale będzie cały tydzień będzie i będziemy mieli komisję, bo ja pracuję w Komisji Rolnictwa i w Komisji Zdrowia, także w rolnictwie na pewno będę tutaj ministra i wszystkich tych, którzy mają na to wpływ bardzo mocno atakował po to, żeby wpłynąć na polepszenie tej sytuacji.
Każdy dzień jest inny, każdy z nich niewinny, bo czas już nie ma z nami żadnych szans. Wisi wciąż nad głową zakazany owoc. Dziś wiem, że mogę mieć wszystko to, co chcę. I to, co kiedyś było dla mnie mało ważne, stało się sensem moich marzeń, moich pragnień. Wszystko przez niego, to fakt, jest moim oknem. On wie, jaki jest życia mego sens. Gubię coś po drodze, jeśli chcę, to błądzę, bo wiem, on będzie zawsze blisko mnie. I to, co kiedyś było dla mnie mało ważne, stało się sensem moich marzeń, moich pragnień. Przez niego to fakt jest moim oknem.
W środę na spotkanie przedstawicieli rządu z rolnikami w Głogowie koło Torunia wybrał się z mikrofonem Michał Zaremba.
Premier Rzeczpospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki.
Polskie rolnictwo, polska wieś mają nie tylko ogromną przyszłość, ogromną szansę same być bardzo dobrze rozwinięte, ale mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. Trzeba budować nowe rozwiązania dla wsi, które czasami nadrabiają zaległości sprzed nie tylko 10 czy 20 lat, sprzed 110 i 120 lat. Bo na przykład na wielu obszarach Polski nie było odpowiednich systemów irygacyjnych, melioracyjnych, takich, żebyśmy w końcu w mniejszy sposób odczuwali te skutki albo susza, albo podtopienie. Ciągle coś, jakaś klęska żywiołowa na nas się zwala. Rozpoczniemy taki program cywilizacyjny, bardzo duży, bardzo ważny właśnie radzenia sobie lepszego z tymi klęskami żywiołowymi. W najbliższym czasie chcemy zaproponować plan dla wsi, ale to będzie pierwszy etap dużego planu rozwoju wsi, który postawiłem takie zadanie przed panem ministrem rolnictwa, przed całym jego zespołem. Nie musimy sprzedawać naszych produktów po minimalnych marżach. A czasami trzeba powiedzieć, że jak jest jakaś klęska urodzaju czasami, prawda, to wręcz po ujemnych marżach. Kosztów one nie pokrywają, te ceny zbytu. Do tego jest potrzebny mechanizm stabilizacyjny. Nastąpiła wyprzedaż tych polskich przedsiębiorstw, które jak Hortex, pamiętacie Państwo, ale jak Hortex, jak inne przetwórnie spożywcze, jak chłodnie, jak wielkie silosy, mamy Elewar, mamy jeszcze resztki tego. To, co dzisiaj za chwilę minister rolnictwa w większych szczegółach Państwu przedstawi, tu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale tak naprawdę też dla wsi w całej Polsce, to właśnie również program budowy odpowiednich mechanizmów stabilizacji cen w najbliższych latach. Nie zrobimy tego w ciągu miesiąca czy dwóch. To są zaniedbania wieloletnie. Ale będziemy do tego dążyć, żebyśmy kontraktowali poszczególne kategorie produktów odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym. Wiosną dla owoców miękkich, prawda, a nie kiedy już jest za późno, wiadomo, i teraz po 15 groszy, po 20 groszy za kilogram, gdzie nie opłaca się tego po prostu zbierać nawet. I dlatego będziemy dzisiaj, wypracowujemy mechanizmy kompensacji i dla tych, którzy zostali dotknięci klęską suszy, żeby w tej krótszej perspektywie, paru lat, ale oczywiście już w tym roku, żeby pewne kompensacje przekazać. Apelujemy również do samorządów, do gmin, żeby tworzyły odpowiednie komisje wyceny poszczególnych strat w kontekście suszy. Ale również tam, gdzie nastąpił właśnie urodzaj czy klęska urodzaju, to w tych przypadkach chcemy też zaproponować odpowiednie mechanizmy przez stworzenie specjalnej grupy produkcyjnej, grupy krajowej, grupy spożywczej, o której szczegółach za chwilę powie minister rolnictwa. To, co my robimy w naszych programach, to jest właśnie budowa silnego rolnictwa i Polski, silnego przemysłu. Większość majątku narodowego w Polsce przez te 25 lat została rozprzedana. Ważne są też te przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego i dzisiaj z tego dna niejako chcemy tą jakby interwencję krajową, państwową odbudować. Ona jest niezbędna dla pewnej stabilizacji cenowej. Względnej przynajmniej stabilizacji cenowej. Ale również inny taki projekt, który szczególnie mi leży na sercu, to trochę dla mniejszych rolników, gospodarujący na kilku hektarach, z kilkoma krowami, chcieliby sprzedawać swoje produkty. Tymczasem PO i PSL w 2011 roku, nie kryjąc się z tym, że tłamszą ten mały rolniczy handel detaliczny, nałożyło kary grzywny, kary finansowe na tych, którzy chcieli sprzedawać swoje dżemiki, swoje grzybki, mleko, masło, swoje wyroby na targowiskach czy w jakichś sklepach. My teraz z panem ministrem jesteśmy już po bardzo konkretnych ustaleniach i wkrótce, myślę, że wrzesień, październik, wdrożymy bardzo radykalną zmianę ustawy o rolniczym handlu detalicznym, gdzie będzie można sprzedawać w bardzo wielu punktach te swoje wyroby. Zresztą najsmaczniejsze, najlepsze, prawda, polskie wyroby rolnicze. I oczywiście chcemy to ułatwiać, chcemy to umożliwiać, a nie karać. Również względem Brukseli, w Unii Europejskiej. Staramy się, walczymy o wyrównywanie dopłat, o równe szanse dla polskich rolników. O to, żeby nie było tak, że wy pracujecie bardzo często, a pośrednik zgarnia lwią część marży. Dlatego chcemy umożliwić wam wasze działania bezpośrednie. Dla rolników w rolniczym handlu detalicznym podnosimy do 40 tysięcy bez żadnego opodatkowania, a powyżej 2%.
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.
Trochę w skrócie ten program przedstawi. On będzie rozbudowywany w najbliższych miesiącach i tygodniach. Będzie rozszerzany również i doprecyzowywany o pewne narzędzia, które są już przygotowane, ale będziemy je ujawniali. Przede wszystkim chcę jednoznacznie stwierdzić, że będziemy pomagali w zmniejszaniu kosztów w gospodarstwach. Żeby produkować wysokiej jakości żywność w dużej ilości, trzeba zmniejszyć te koszty. Dlatego podnosimy zwrot akcyzy w paliwie rolniczym z 86 litrów do 100 litrów dla tych, którzy nie mają produkcji zwierzęcej. I dla tych wszystkich, którzy mają bydło, dokładamy 30 litrów paliwa, zwrotu akcyzy do 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową. To wielka pomoc dla tych wszystkich, którzy hodują bydło. Z spółek Skarbu Państwa, Krajowej Spółki Cukrowej, czyli Polskiego Cukru, ze spółki Elewar, z rynków hurtowych, z niektórych spółek strategicznych Skarbu Państwa tworzymy holding, tworzymy porozumienie gospodarcze, które ma zająć się zarówno wsparciem rynku, stymulowaniem tego rynku, nie zastąpieniem rynku, nie wracamy do komunizmu i nie eliminujemy gospodarki prywatnej, to jest oczywiste, ale państwo nie chce być państwem teoretycznym, państwem, które nic nie może i tylko mówi ludziom, że niestety nic nie możemy. Dlatego ten holding, do którego zostaną zaproszeni jako współwłaściciele polscy rolnicy, którzy zostali oszukani przez złodziejską prywatyzację początku naszej transformacji, zostali odstawieni od możliwości partycypowania kapitałowego, organizacyjnego w spółkach, które zajmują się skupem i przetwarzaniem, ten holding ma być przeciwwagą. I chcę powiedzieć, panie premierze, to jest informacja, której pan nie zna. Już w poniedziałek lubelski rynek hurtowy na Elizówce, wydzierżawionych od jednej z grup producenckich chłodni, rozpoczyna skup owoców miękkich. Jeszcze nie ma holdingu, a już pokazujemy, w jaki sposób ta instytucja będzie również działała dla polskich rolników. Sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny. Duże gospodarstwa, takie jak państwa Szarszewskich, takich gospodarstw towarowych, również mlecznych, jest w Polsce wiele. Te gospodarstwa towarowe przede wszystkim będą korzystały z zakładów przetwórczych, z możliwości eksportu, z pomocy również tego holdingu spożywczego. Natomiast jest wiele gospodarstw mniejszych, które również mają ważną, potrzebną rolę w polskim rolnictwie. Ale dla tych gospodarstw przede wszystkim będzie możliwość urynkowienia sprzedaży produkcji w krótkich łańcuchach dostaw, to się tak mądrze nazywa, czyli bezpośrednio do konsumentów, ale rozszerzamy również, pan premier o tym wspomniał, ustawa jest przygotowana. Niezwłocznie po wakacjach tę ustawę w Sejmie będę przedstawiał. Rozszerzamy możliwość sprzedaży do restauracji, do gospodarstwa agroturystycznego położonego w pobliżu, do jadłodajni, do sklepów wiejskich. Rozszerzamy możliwość z 20 do 40 tysięcy pozostania w podatku rolnym, a później, jak pan premier wspomniał, bardzo symboliczny 2% podatek od tego, co będzie ponad te 40 tysięcy. Zachęcam wielu rolników, żeby z tego chciało korzystać. Chcemy rozwijać przede wszystkim żywność wysokiej jakości. To ma być synonim polskiego rolnictwa, to ma być znak rozpoznawczy polskiego rolnictwa. Żywność regionalna, żywność tradycyjna, której surowce pochodzą z polskich gospodarstw. Również bardzo mocno chcemy wesprzeć rolnictwo ekologiczne, które może być wielką szansą dla Polski. Dlatego również zmienimy system wsparcia rolnictwa ekologicznego, żeby pomagać tym, którzy produkują to, czego rynek oczekuje, a nie tym, którzy uprawiają w cudzysłowie pesz, udający użytki zielone, do których dostają dopłaty. To się musi skończyć. Pieniądze publiczne to są środki, które mają trafić do rolników pracujących. To jest podstawowa zasada. Wprowadzimy również oznakowanie produktów wolnych od GMO, żeby konsumenci mogli podjąć świadomą decyzję, jakiej żywności oczekują. Dlatego jest przygotowana również ustawa, która wprowadza znakowanie produktów wolnych od GMO. Sprawą szczególną jest wykorzystanie, proszę państwa, 3 milionów hektarów użytków zielonych w Polsce, trwałych użytków zielonych, które bardzo często są zdewastowane, które są nieuprawiane, które są de facto nieużytkami, a mimo to otrzymują dopłaty, niczego nie produkując. Dlatego bardzo mocno rozwiniemy hodowlę bydła mięsnego, hodowlę owiec, hodowlę kóz. Oczywiście w użytkowaniu rzeźnym, bo w kożuchach pewnie już nikt z nas chodzić nie będzie, tym bardziej, że klimat raczej do kożuchów nie zachęca. Ale również, proszę państwa, ten kierunek wykorzystania zwierząt przeżuwających będzie przede wszystkim preferowany również w górach. Chcemy stworzyć politykę górską, specjalną politykę dedykowaną obszarom górskim, które wymagają specjalnej troski, specjalnego wsparcia, by rolnictwo w trudniejszych warunkach tam przetrwało. Jesteśmy podatni i poddani warunkom klimatycznym. Susza, deszcze, zjawiska stają się coraz bardziej dokuczliwe i coraz bardziej gwałtowne. Jesteśmy choćby tego świadkiem w tej chwili. Dlatego nie wystarczy likwidować skutki suszy, deszczów nawalnych, przymrozków, ale trzeba przeciwdziałać. Dlatego będziemy wprowadzali masywne, duże programy retencji wód. Jest wreszcie podmiot, z którym można rozmawiać, gospodarstwo Wody Polskie. retencji wód, która pozwoli zatrzymać wodę, która do tej pory bezproduktywnie spływa do Bałtyku i wykorzystać tę wodę również w rolnictwie poprzez systemy irygacyjne, duże systemy nawodnieniowe, przede wszystkim tam, gdzie są bardzo dobre gleby, gdzie jest wysoka kultura rolna, gdzie to nawodnienie da znakomite efekty w postaci zwiększenia plonów. Również chcę to bardzo otwarcie powiedzieć, wycofujemy z Sejmu ustawę zakazującą hodowli zwierząt futerkowych i zakazującą uboju rytualnego i bez ogłuszenia. Głosy, które były podnoszone, że w ogóle należy odejść od możliwości uboju pod potrzeby przede wszystkim muzułmanów, bo rynek żydowski, rynek koszer jest rynkiem niewielkim. Na świecie to jest paręnaście milionów maksymalnie ludzi, może parę milionów koszernych, którzy sobie kupią, bo są bogaci. Natomiast miliardowy rynek muzułmański, to jak my mamy rozwijać hodowlę bydła w Polsce, ale również w Europie, jeżeli będzie ten rynek dla nas zamknięty. W tej chwili już to jest około 20% rynku, to przez Turcję idzie do krajów muzułmańskich. Więc jeżeli chcę rozwijać produkcję bydła mięsnego, wysokiej jakości wołowiny kulinarnej, no to również musimy mieć możliwości eksportu. Podniesiemy wymagania stawiane fermom zwierząt futerkowych. To nie może być tak, że te zwierzęta są tam trzymane w marnych warunkach. Mało takich przypadków jest, ale gospodarstwa będą certyfikowane, będą poddane autentycznej kontroli. Ktoś, kto jest łajdakiem, lumpem i nie potrafi tego prowadzić, zostanie z rynku wykasowany. To są te rzeczy najważniejsze, ale również nieżywnościowe wykorzystanie produktów rolniczych. To jest biomasa rolnicza, to są zioła, to są różne inne możliwości wykorzystania surowców rolniczych. Również dla mnie bardzo ważny, wchodzimy jednak w program białkowy, żeby poprzez wykorzystanie paszowe rzepaku, żeby przez rozwój biorafinerii i zwiększenie produkcji również wywaru gorzelnianego, suszonego, który może być znakomitym źródłem białka, poprzez uprawę roślin wysokobiałkowych, bobowatych, żeby stopniowo, bez nerwów, w kolejnych latach zastępować amerykańską soję. Również uprawiając soję w Polsce mamy dobre warunki ku temu, dobrze plonuje, lepiej jak w Ameryce, tak na marginesie. Więc jest to program nadziei, program, który pokazuje, że polskie rolnictwo nie ma się zwijać, tylko może się również rozwijać. Przede wszystkim bardzo zachęcam rolników do współpracy ze sobą. Nie każdy sobie rzepkę skrobie, każdy uważa, że wszystkie rozumy pozjadał, a jego sąsiad jest jego wrogiem. Tylko właśnie poprzez spółdzielnie, przez grupy producenckie można rozwijać rolnictwo, budując pozycję rolników, również tworząc wspólne przetwórstwo. Do tego zachęcam.
Jestem ze wsi, urodzona na wsi, wychowana na wsi. Wiśni się nawet nie skupuje, bo się nie opłaca. A jak ktoś już skupi za 10, 15 czy nawet za złotówkę, a idzie i sprzedaje za 8 zł, za 10 zł, to jest tragedia, tak nie może być.
Jeżeli mamy kukurydzę i dużo siejemy, to jest transport i przecież to jest wszystko wkoło gospodarstwa, to trzeba dowozić, no to tym bardziej, jeżeli będzie pomoc w paliwie, to bardzo chętnie. Przecież jesteśmy za, jedno tylko, żeby aby wypaliło.
Myślę, że to będzie dużą pomocą dla polskiego rolnictwa, chociażby największą pomocą by było ustabilizowanie cen w polskim rolnictwie, nałożenie jakichś ograniczeń cenowych. Jaka może być najniższa marża za dany produkt?
Bardzo dobry program, jeżeli zostanie zrealizowany, to naprawdę warty pochwały. Natomiast zabrakło jeszcze kilku rzeczy, mianowicie na pewno tutaj troszeczkę obrażeni byli ci, którzy hodują trzodę chlewną, bo zbyt mało było, było dużo powiedziane o tych, którzy hodują bydło, natomiast zbyt mało było powiedziane o tych, którzy hodują trzodę.
Sobotnie popołudnie w Mochlu upłynęło na uroczystości i wesołym spotkaniu z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet w Sicienku. Przy telefonie w Mochlu pani Lidia Belińska, prezes stowarzyszenia.
15. rocznica stowarzyszenia, chciałyśmy uhonorować wszystkie panie za ich wkład i działalność właśnie w kulturę, integrację społeczeństwa, no oczywiście podtrzymywanie folkloru, tradycji, na przykład Nocy Świętojańskich, czy też dożynek, majówek, takich rzeczy. No i oczywiście stowarzyszenie obchodzi 15. rocznicę. Chciałyśmy uhonorować zarząd, który działał 12 lat temu i również koło gospodyń wiejskich z Kruszyna, które w tym roku, w listopadzie, będzie obchodziło 70-lecie.
Bo stowarzyszenie generalnie zrzesza koła gospodyń wiejskich.
Ja zrzesza koła gospodyń wiejskich. W naszym organizacji jest 5 kół gospodyń wiejskich i 4 stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu Gminna Rada Kobiet zrzeszamy 180 osób.
I kontynuuje się, jak z tego wynika, bardzo długą tradycję już.
Kontynuujemy dosyć długą. Fakt, że no, brak młodych, wiadomo jaka sytuacja teraz jest, że młodzi po prostu zajęci, ale staramy się podtrzymywać to, co panie 15 lat temu założyły. My dopiero tak raczkujemy, no ale już żeśmy zdążyły zorganizować i spotkanie na Miedzych. Były tam zaproszone 3 gminy, czwarta była Sicienko.
We wsi Bukowcu, na granicy gmin.
Na granicy gmin, Mrocza, Tośno i Koronowo. To było na tej zasadzie. W zeszłym roku obchodziliśmy w Wierzchucinku, bo tam jest takie zagłębie sadowników i tam obchodziliśmy owocowe święto również.
No ja często spotykam panie z kół gospodyń wiejskich gminy Sicienko, choćby koło Skruszyna,
tak, o,
które często Skruszyna, właśnie tak. Prezentuje swoje umiejętności kulinarne głównie.
No i również zespół Kruszynianki, który w tym roku będzie 25 lat swojej działalności. No i one są po prostu ambasadorkami naszego stowarzyszenia, mogłabym tak powiedzieć.
Wiem też, że i w samym Sicienku istnieje duży zespół.
No i oczywiście, który dzisiaj tutaj również wystąpił, zespół Wrzos w przyszłym roku będzie obchodził 10. rocznicę.
Więc panie są rozśpiewane, nie tylko gospodarne.
Nie tylko gospodarne, ale też i rozśpiewane i tak tutaj właśnie panie się bawią teraz. No również mieliśmy rękodzieło, również kroniki do wglądu, również slajdy do obejrzenia z tych 15 lat, które tutaj cały czas właśnie są wyświetlane. Także wszyscy mogli zobaczyć, co było po prostu zrobione. Te takie większe przedsięwzięcia, czy dzisiaj 15 rocznica, czy owocowe święto, to po prostu piszemy, bo Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet jest zarejestrowana w sądzie, ma KRS-y.
Więc ma osobowość prawną.
Ma osobowość prawną i możemy pisać oczywiście projekty do urzędu gminy.
Unijne także?
Unijne także. Też, które piszemy do starostwa, właśnie o patronat, czy jakieś również ze starostwa, czy też możemy i unijne i tutaj do urzędu gminy, bo to na pewno są pieniążki również unijne. I dostajemy właśnie na takie, no bo Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet działa praktycznie społecznie, jedynie utrzymujemy się ze składek członkowskich, to oczywiście duża praca, a jest nas 180 pani w Stowarzyszeniu Gminna Rada Kobiet, które tam podlegają i Stowarzyszenie i Koła Gospodyń Wiejskich.
Co pan zamówił?
Czerninę. Lubię czerninę.
Z kujawskiej gęsi.
No z kujawskiej, nie tylko. Gęsi to już po prostu polskie podbijają, słyszałem.
Dziękuję. Czerlina z kluskami też.
No z kluskami ziemniaczanymi. No taka musi być, no prawdziwa.
Agnieszka Polaczyk. Dzisiaj serwujemy gęś burgery, pierogi z gęsinką, czerninę z kluskami ziemniaczanymi i kluski ziemniaczane z kapustą kiszoną na gęsince. Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.
Co się cieszy największym wzięciem?
Pierożki przysmażane. I czarnina.
Andrzej Klonecki reprezentuje zarząd Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, jak i również sympatyków i wolontariuszy fundacji, działającej nie tylko na terenie Kruszwicy, bo przecież właściwie już jesteśmy wszędzie, w całym województwie, a jeszcze teraz muszę się pochwalić, wygraliśmy taki piękny projekt, gdzie ten bagaż doświadczeń będziemy przekazywać w innych województwach w całej Polsce, a mam na myśli chów gęsi przyzargodowy, szansą na lepszy dochód w małych gospodarstwach rolnych, połączone oczywiście z dziedzictwem kulinarnym, także będziemy pokazywać i mówić, jak chować gęsi w tych małych gospodarstwach, żeby były jak najmniejsze koszty hodowli i co można z tej przepięknej naszej polskiej białej gęsi, gęsi białej kłódzkiej, co wszystko można zrobić, a z racji tej rolniczej, detalicznej sprzedaży, która w tej chwili istnieje w rolnictwie i ona już się rozwija, tego dziedzictwa kulinarnego, wyroby, gdzie receptura jest nie naszych babć, a nawet niekiedy prababci. To jest ogromne, wielkie zainteresowanie. Także się cieszymy, że będziemy w całej Polsce, ale najbardziej dzisiaj się cieszymy, że jesteśmy na 47. spotkaniu z folklorem Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
W Ciechocinku jest najstarszy, powiedzmy prosto, festiwal folkloru Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
I cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co też widać. I idealnie i przepięknie żeśmy się wpięli właśnie z tym dziedzictwem kulinarnym. A w Ciechocinku jesteśmy jak co roku. Tutaj jest 45 zespołów, nie tylko z naszego województwa, zespołów ludowych, przepięknych, cudownych, wspaniałych, które fantastycznie śpiewają, a my jesteśmy tu po to, że jest około 500 uczestników i mamy, częstujemy je tak zwanym gęśburgerem. Jest to wyrób nasz, regionalny, z Kujaw i Pomorza. Też pierogi z mięsem, również gęsiem. Są to wyroby typowe z dziedzictwa kulinarnego Kujawy i Pomorza. Mamy województwo z ikoną gęsiową, że tak powiem, znakiem rozpoznawczym. Karmimy ich takim naturalnym, zdrowym jedzeniem. Fundacja Hodowców Polskich Białej Gęsi zorganizowała w Ciechocinku konkurs kulinarny. Zaprosiła restauratorów, kucharzy, szefów kuchni. Dostarczyliśmy każdemu zespołowi, oczywiście gęś z chowu przyzagrodowych. Każda restauracja miała przygotować tradycyjne, regionalne danie właśnie z gęsi. Te restauracje są z Ciechocinka. Okazuje się, że w Ciechocinku tutaj gęś dominuje, bo przyjeżdżają ludzie z całego świata i właśnie jest takie zapotrzebowanie na mięso funkcjonalne, na mięso zdrowe. Tutaj ma powstać z inicjatywy Fundacji Centrum Żywności Naturalnej. Pierwsze miejsce zdobyła restauracja Walkiria, drugie miejsce restauracja Austeria, a trzecie miejsce zajęła Amazonka. Wszyscy dostali fantastyczne nagrody, nagrody pieniężne, sponsorowane przez Urząd Marszałkowski. Bo jak wiemy, pan marszałek Piotr Sałbecki jest, powiedzmy sobie szczerze, ojcem chrzestnym promocji tego mięsa gęsiego, gdzie w 2009 roku to właśnie on z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego zapromował to mięso i trafił w dziesiątkę. I w tej chwili można powiedzieć, że dzięki naszemu województwu gęsina jest to narodowe jedzenie na przykład na 11 listopada i spożycie automatycznie ponad 300% od tego momentu spożycie mięsa gęsiego na jednego mieszkańca w całej Polsce wzrosło.
Barbara Kawczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku. Cieszę się, że w Ciechocinku po raz 47 dbamy o to, żeby tę kulturę zachować. Mało tego, żeby była konfrontacja, żeby te zespoły mogły do nas przyjechać i rozwijać swoje umiejętności, konsultować z jury, które rzeczywiście może dużo cennych uwag przekazać.
I promować ten folklor szeroko w Polsce, bo wśród kurasjuszy.
Tak, dokładnie.
Oni się rozjadą.
Bo taki jest specyficzny Ciechocinek. Także myślę, że to, co się dzieje tutaj na deskach muszli koncertowych w Parku Zdrojowym, nie będzie tylko przeznaczone dla mieszkańców Ciechocinka, ale to, co kuracjusze usłyszą i goście przebywający w uzdrowisku, pojedzie dalej. Od kilku lat towarzyszy naszej imprezie festiwalowi Jarmark Sztuki Ludowej Rękodzieła Artystycznego. I jeśli chodzi o prezentację zespołów, które jak gdyby zamykają się w obrębie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, tak do jarmarku zapraszamy różnych wystawców, więc są i z południa Polski, i z północy, w zasadzie z całego regionu. Mało tego, już od wielu lat mamy gości z zagranicy. W tym roku gościmy z Białorusi, na przykład Litwinów. Także cieszymy się, że jest to na tyle atrakcyjna propozycja, że mamy gości z naprawdę z szerokich kręgów. W sobotę mieliśmy 24 prezentacje, a w niedzielę 23. Zaczynamy już od godziny 8:50, także bardzo wcześnie wstajemy i śpiewamy do godziny 17:00. Potem zaczynają się koncerty zespołów towarzyszących naszej imprezie, zespołów folkowych. Będą to Słowiany i zespół Pieczarki. A potem szanowne jury będzie wręczało nagrody gdzieś około godziny 17:00.
Na agroserwis. Budżet na wspólną politykę rolną zaproponowany przez Komisję Europejską jest krzywdzący dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale i tak w tej złej propozycji Polska będzie miała mniej obcięte środki niż inne kraje, powiedział Polskiej Agencji Prasowej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu rolnictwa dodał, że co jednak istotniejsze, rząd w procesie negocjacji nad budżetem nie będzie składał broni i zawalczy o jeszcze korzystniejsze rozwiązania. Zwiększenie efektywności służb kontrolujących niektóre rynki rolne oraz wzrost kar za fałszowanie informacji o kraju pochodzenia owoców czy warzyw przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy w tej sprawie. Do tej pory ponad 90 tysięcy gospodarstw dotkniętych zostało skutkami suszy. To ponad 1,5 miliona hektarów powierzchni upraw, poinformował w czwartek w Sejmie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że z danych 1890 komisji szacujących straty w uprawach wynika, że dotkniętych suszą jest ponad 91 tysięcy gospodarstw rolnych. Za wysłuchanie magazynu wiejskiego dziękuję Andrzej Krystek. Do usłyszenia.
Żyję sobie cały czas, chodzę tutaj, chodzę tam, niby nic nie dzieje się, ale nagle czuję dreszcz, drżą mi ręce, cały drżę. Wiem, że właśnie nadszedł dzień, kiedy w bestię zmieniam się. Wczoraj czekał, dzisiaj Mr. High. Chcę być sobą, ale nie wiem jak. Nie wiem, jak mam dalej żyć, chyba zacznę ostro pić. Raz niedźwiedziem staje się, potem miś. Na drugi dzień już głupieję, pomóż mi. Drżą mi nogi, ciało drży. Znowu bestią staje się, gdzie ja jestem? Powiedz gdzie? Wczoraj czekał, dzisiaj Mr. High. Chcę być sobą, ale nie wiem jak. Wczoraj czekał.